Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające.
Dzień dobry.
Słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające. Ja dzisiaj mam ciężki dzień.
Jest gąbka w mózgu.
No 3 dni był wspaniały festiwal. Jestem osobą, identyfikuję się jako osoba zmęczona dzisiaj.
Osoba festiwalująca po 30 równa się osoba bardzo zmęczona.
Tak, ale przychodzimy do Was z tematem, trochę radioaktywnym być może tematem.
Radioaktywnym, ale już trochę kurz opadł.
Tak, i może to jest też jakaś metoda na rozmawianie na trudne tematy, żeby trochę odczekać, żeby ostudzić żar emocji.
Żar tropików.
Żar tropików. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co musi albo nie musi zrobić polski feminizm. I pretekstem do tego, czy triggerem do tego był w sumie dla mnie bardziej artykuł Natalii Waloch, no ale de facto cała sprawa Krzysztofa Gonciarza. Ale nie chcemy, zaraz powiem, czego nie chcemy robić w tym odcinku. Bardziej zastanawia nas, jakie istotne wnioski dla naszej feministycznej właśnie sprawy płyną z dyskusji wokół tego tematu. Uh-huh. Poczułyśmy się trochę wywołane do odpowiedzi. Mnie trochę też striggerował właśnie tytuł tego artykułu Natalii Waloch, czyli polski feminizm i ruch MeToo muszą wyciągnąć lekcję z krzywdy, jaką kobiety wyrządziły Gonciarzowi. Jak to zobaczyłam, to przyznam, że zrobiłam tak... Wciągnęłam głęboko po prostu powietrze i mnie trochę zmroziło.
Ale dlatego, że nie miałaś dostatecznej wiedzy, czy miałaś ją i trochę już czułaś podskórnie, że ten tytuł nie współgra i jest niewspółmierny do tego, co wiesz na ten temat?
No, dla mnie było to oczywiste, że to jest clickbaitowy tytuł, mhm. nie? I ja takiego czegoś nie lubię takiego szczucia.
Mhm. Ale myślisz, że ona to zrobiła tak, że wiedziała, że więcej osób to przeczyta i dzięki temu wywiąże się dyskusja? Czy właśnie chciała do tej dyskusji sprowokować? Bo no temat jest i radioaktywny, mhm. ale no też taki, że dużo osób się boi wypowiadać, zwłaszcza mhm. z naszej bańki, mhm. w obawie przed, uwaga, kancelacją.
Dokładnie. Wiesz co, no nie wiem, nie jestem w jej głowie, ale widziałam komentarze pod tym postem na Instagramie, na jej koncie. Mhm. No i ona się tam broniła, mówiła, że nie, że jakby ona będzie, że uważa, że ten tytuł jest okej, okay, bo ten zarzut, to był główny zarzut wobec artykułu, więc broniła się, że jej zdaniem jest w porządku ten tytuł. No oczywiście nie ma co dyskutować i tego nie róbmy, czyli nie dyskutujmy o artykule na bazie tytułu, tylko trzeba przeczytać cały artykuł, ale tak no oczywiście artykuł był za paywallem, więc jakby, ale przeczytałyśmy.
I nawet zapłaciłyśmy.
Tak, także artykuł mamy przeczytany i jak go przeczytałam, no to z częścią tez tam postawionych jestem skłonna się zgodzić i myślę, że właśnie bardziej się skłaniam do tej drugiej części pytania twojego, czyli czy myślisz, że jednak chciała stworzyć miejsce na rozmowę, na dyskusję? Tak, myślę, że raczej taka była jej intencja, nie? Właśnie, żeby porozmawiać. Mhm. Bo roboczym tytułem tego odcinka w moim kajecie, gdzie jest to na notatek znowu, jest już nic nie można powiedzieć.
No już nic nie można powiedzieć, no bo nic nie można powiedzieć, bo każdy się oburza, no i boisz się po prostu tej kancelacji. No i jest też taka youtuberka Kaja Gołuchowska, która też nagrywa super podcast Chłopi Bawa, który ja bardzo lubię, który bardzo polecam, jest i na YouTubie, ale też na Spotify można w formie audio sobie posłuchać. I ona ma taką swoją serię na YouTubie Kajam się. Mhm. I ona też nagrała jakiś czas temu taki krótki odcineczek o nowej aferce Sydney Sweeney, no i właśnie o artykule Natalii Waloch. No i ona sama powiedziała, że no to jest radioaktywny temat i że bardzo wiele osób boi się go podjąć z uwagi na to, co jeszcze może wyjść się wydarzyć i że ten głos może być bardzo szybko gdzieś tam się zdeaktualizować, mhm. ale też no z obawy przez to, że no też te reakcje są zawsze takie bardzo polaryzujące, że albo ktoś jest taki, że jak mogłaś i w ogóle, że wszystko co mówisz jest w ogóle beznadziejne, złe i jedzie z tobą po bandzie, albo są takie bezkrytycznie popierające, że tam po prostu nigdzie nie ma tego miejsca po środku, no i też po prostu ta temperatura tej dyskusji po prostu jest bardzo wysoka, nie? Więc to chyba o to chodzi i dlatego wydaje mi się, że ta dyskusja wokół tego jest jaka jest, no i doszło do takiego pewnego momentu, w którym wydaje mi się, że trochę za daleko zabrnęliśmy. No i my mimo tego...
Ale nie za głęboko.
Nie za głęboko.
Właśnie nie, że chodzi. Za daleko, ale nie za głęboko.
Właśnie chyba o to chodzi, że to jest właśnie clue tego wszystkiego i dlatego mimo tego, że my zazwyczaj nie zajmujemy się takimi tematami bieżącymi, to stwierdziłyśmy, że chyba jednak nasz głos... Że jakoś tak czujemy potrzebę wypowiedzenia się w tym temacie.
Wiesz co, no tak, bo ja zawsze jak z tobą rozmawiam, to coś sobie w głowie układam, więc ja czuję taką potrzebę, żeby... No bo jednak właśnie był ten apel, co teraz polski feminizm i ruch MeToo powinny zrobić i myślę, że to jest rzecz godna namysłu i że ja bym chciała się nad tym zastanowić. No a nie ma dla mnie lepszej metody niż nagranie z tobą odcinka.
No jakby od 5 lat jest to jest to nasza metoda na tą feministyczną rozkminę.
No to czego nie chcemy robić w tym odcinku?
No na pewno nie chcemy tutaj robić rozkminy nad tą aferą Krzysztofa Gonciarza, zastanawiać się kto co powiedział, jak to wygląda i tak dalej, bo tego materiału jest bardzo dużo w internecie. Ja ze swojej strony mogę polecić wgląd na tę sytuację okiem Kasi Babis, bo to jest osoba, która dla mnie, no ona jest z mojej bańki, ale według mnie ona też bardzo często zagląda i wychodzi ze swojej bańki i to udowodniła jej ostatnia wizyta w Zgrzycie, czyli w takim dużym podcaście YouTube'owym, w który miał taki złowrogi tytuł Po co nam jeszcze feminizm, czy po co rozmawiać o feminizmie? Jakoś tak, więc no jest to osoba, z której głos cenię i ona też zrobiła ona robi takie streamy, gdzie ona jakby gdzieś tam się odnosi, rozmawiając ze swoimi subskrybentami, osobami obserwującymi i na bieżąco komentuje to, co ma też do przekazania, czy to, co ogląda. No jest tych materiałów dużo, warto też pewnie z różnych stron je obejrzeć, jakiś taki timeline sobie zarysować, więc na pewno nie będziemy analizować tego jakby i zagłębiać się
w Perseusza. Po odcinku na pewno tego nie zrobimy.
Bo jakby nie jest to według mnie potrzebne, ale chyba takimi, to co chyba nam zależy, czyli z tym, co zostało po tym Perseuszu, czyli z tym, co się wylało trochę i jakby z tym, jakby z tą dyskusją, którą trochę nie wiemy, co zrobić i wydaje mi się, że ona trochę tak zostały te rzeczy i tak nikt nie wie, co z nimi zrobić i jak je podnieść i wydaje mi się, że niewystarczająco wybrzmiał głos Patrycji Wieczorkiewicz, która
super, tak
jak zawsze bardzo, bardzo celnie i bardzo w punkt powiedziała. No i też według mnie właśnie w tym artykule Natalii Waloch zabrakło też pewnych rzeczy i może nie chcemy tutaj go streszczać i jakoś wielce punktować, ale
też warto go przeczytać, myślę.
Warto go przeczytać, nie będziemy go streszczać, ale mimo wszystko ja chyba chciałabym powiedzieć, czego według mnie zabrakło, bo w takim ogólnym odbiorze i ocenie sytuacji, no według mnie to ma bardzo duże znaczenie.
Dobra, i jeszcze a propos Perseusza, czyli wielkiej odysei Krzysztofa Gonciarza ku odkupieniu i ku udowodnieniu, że to on miał rację. Chciałyśmy chyba zwrócić... Znaczy, jak ktoś chce, to niech ogląda to. Ja obejrzałam jeden odcinek, ten o Maji Staśko i mam dość. I chciałyśmy zwrócić uwagę, że jak ktoś chce, to niech ogląda, ale żeby pamiętać, że no to jest jednak człowiek, który... To jest jego praca, on się tym zajmuje, żeby robić filmiki i przekonywać ludzi. On jest świetny w retorykę, on też tutaj, jego celem jest udowodnienie, że jest niewinny. No więc trochę wiadomo, w sensie, że czego się z tego dowiemy, tylko może te metody mogą nas zaskoczyć.
Znaczy ja obejrzałam wszystkie filmiki i no... Dla mnie one są...
Filmy pełnometrażowe, bo one mają prawie 90 minut.
Tak.
No na pewno to nie jest na jedno posiedzenie, to na pewno.
Chciałaś jeszcze powiedzieć, żeby pamiętać o tym, co poprzedziło powstanie Perseusza.
Tak, to już zaraz do tego, jak przejdziemy do takiego, że tak powiem, sedna. No jakby dla mnie to są powody, dla których ja w ogóle też nie wiem, jak to zabrzmi, może niedobrze, może dobrze, ale no trudno, po prostu to powiem i najwyżej będę najwyżej się potem tłumaczyć ze skrótów myślowych, ale no dla mnie to są powody, dla których ja nie oglądam YouTube'a polskiego zwłaszcza, bo po prostu no to jest jakieś takie uniwersum i świat i jakby typ montażu filmików i w ogóle wideo treści i ich konsumowania, że dla mnie to jest tak dziwny świat, w który ja w ogóle się nie chcę zagłębiać. Mhm. I tak było dla mnie dziwne konsumowanie tego typu treści z tak bardzo sugestywną formą przekazu, z tak dziwnymi trikami retorycznymi i sposobem opowiadania, że no czułam się bardzo z tym dziwnie. Mhm. I też jak oglądałam przy okazji, tam przygotowując się i gdzieś tam oglądając te materiały Kasi Babis i tą wizytę w Zgrzycie i gdzieś tam zaglądając właśnie trochę spoza bańki na ten Zgrzyt i tak dalej, no to w ogóle nie są rzeczy dla mnie. Ja w ogóle nie wiem, czy ja jestem po prostu, czy to jest kwestia pokoleniowa, czy po prostu to it's not my thing, ale...
Nie ta forma, w sensie przekazu.
Tak, to w ogóle nie są dla mnie treści, nie? Że ja mam w ogóle wrażenie, że no polski YouTube to jest jakiś inny stan umysłu, bo nie wiem, czy moja przyjaciółka często mówi, że polski YouTube jest teraz w takim miejscu, w którym amerykański był 10 lat temu.
No może.
Bo ona niegdyś bardzo mocno siedziała na YouTubie i tam śledziła aferki różne i mówi, że one są gdzieś tam podobne w swojej strukturze i tak dalej. Nevermind, już odbiegłyśmy trochę, więc no. Więc ja po prostu... Dla mnie to było bardzo dziwne doświadczenie i nie powtórzyłabym go.
No. Nie, no ja miałam zryty beret po tym jednym odcinku. Powiem ci, że byłam fizycznie zmęczona po oglądaniu tego i to z dużą częścią chyba jest tego właśnie to, o czym mówisz, ta forma tego przekazu. Natomiast też sobie gdzieś tam powrzucałam sobie, poresearchowałam sobie na spoty i włączyłam sobie fragmenty kilku podcastów, bo to jest jakaś dla mnie taka bardziej przyswajalna forma, taki podcast, że jest samo audio. I też się zdziwiłam miejscami, nie? Że jednak, że właśnie wyszłam wtedy poza bańkę, no bo wpisując po prostu hasło Krzysztof Gonciarz, gdzieś tam się różne rzeczy powłączały, popróbowałam i to mi uświadomiło, że no tak, że ja sobie stworzyłam jakiś swój zakątek internetu, w którym sobie siedzę i jest mi tam miło, bo słucham osób, z którymi się raczej zgadzam i one po prostu trafnie formułują pewne obserwacje, które ja gdzieś tam właśnie mam jakieś może niedogotowane czy coś. Jakby mam z tego satysfakcję, a potem nagle wchodzisz w inny zakątek internetu i się okazuje, że tam jest normalne powiedzieć, no bo te kobiety głupio robią ten feminizm i to jest bardzo szkodliwe na przykład. I to jest dla mnie, jak od razu mi przyspiesza tętno i ja już jestem zdenerwowana, a dla myślę wielu odbiorców to jest zupełnie normalne zdanie, nie? Że tak. Te głupie baby po prostu znowu coś tam odwaliły i o co im w ogóle chodzi, no nie?
Tak.
Więc to jest ciekawe.
To o co nam chodzi, Kasia? Co nam się tak nie podoba? Co nam tutaj w tej dyskusji się nie podoba? Ja mam na przykład...
Czekaj, a nie chciałaś powiedzieć jeszcze, co poprzedziło Perseusza, czy to potem chcesz powiedzieć?
No właśnie tutaj chciałam powiedzieć, że jakby dla mnie to nie wybrzmiewa w ogóle w tej dyskusji za bardzo.
Okej.
Że zostałyśmy trochę z takim wyzwaniem rzuconym przez Krzysztofa Gonciarza, że on nam przynosi głowę meduzy i teraz my musimy coś z tym zrobić, że polski feminizm jest w ogóle do wymiany.
Tak, bo jakby dla tych właśnie, którzy może nie śledzili wszystkiego i w ogóle nie wiedzą, co to Krzysztof Gonciarz, bo siedziały pod kamieniem. Znaczy nawet nie siedziały pod kamieniem. Myślę, że można sobie spokojnie żyć i jakby właśnie bez polskiego YouTube'a prowadzić swój żywot.
To jest całkiem miły żywot.
No, więc jakby Krzysztof Gonciarz się rozprawia w Perseuszu z różnymi feministkami, które mu zrobiły krzywdę. Oskarżyły go o różne rzeczy w czasie, kiedy też wielką aferą była Pandora Gate. I to się zbiegło w czasie, te oskarżenia w jego stronę skierowane. O bycie osobą przemocową, mówiąc jakby bardzo ogólnie. I przynosi nam głowę meduzy, czyli mówi między innymi właśnie o Maji Staśko, czy o swoich byłych partnerkach, że to są fałszywe feministki i to są osoby, które kłamią.
Tak, no i generalnie bardzo często w tych filmach są takie powtarzające się kadry wycięte, czy tam z konwencji Razem, czy z różnych innych fragmenty, gdzie te jakby tuzy polskiego feminizmu, jak on mówi, chociaż zawęża to naprawdę do jakby raptem kilku nazwisk, więc ma dosyć według mnie bardzo...
Mało zna feministy.
Zna
tylko te, które go skrzywdziły.
Tak, jest dosyć wąskie pojęcie tego, jakby kto tworzy ten feminizm i kto w tym kto jest tą feministką w Polsce, więc jakby tak patrzeć na ten obraz, no to jest nas 10 osób, może w porywach do 20 i koniec, nie ma więcej feministek w Polsce, no ale generalnie jakby już może bez złośliwości, to my wszystkie powinnyśmy teraz zastanowić się nad sobą i jakby poklęczyć najlepiej na grochu, no i zastanowić się nad całą tą krzywdą, która się wydarzyła, no i przewartościować sobie te wszystkie rzeczy. I o ile uważam, że jakby taki duży call-out, jakaś tam kancelacja i krzywda i też jakaś taka cyberprzemoc, która się wydarzyła, czyli wyciek jakichś prywatnych wiadomości, jakiegoś załamania nerwowego, którego doświadczył Gonciarz i że to się stało po prostu pożywką dla ludzi, wyrwane z kontekstu wiadomości, sexting i tak dalej, no to są rzeczy, które
nie powinny go spotkać.
Nigdy nie powinny dla nikogo
spotkać.
Dla nikogo się wyjaśnić. To jest realna krzywda, która go spotkała.
Tak.
No i to jest dyskusja, którą powinniśmy odbyć wszyscy i z którą się mierzymy, mówiąc w ogóle o przemocy, która spotyka kobiety zatrważającej większości, ale wciąż nie mówimy wystarczająco pewnie dużo o tym, że spotyka to też mężczyzn. No i to jest też duża część, którą zajmuje się Patrycja Wieczorkiewicz, pisząc na przykład i recenzując Reniferka Netflixa, czyli no serial, który gdzieś tam spotkał się z bardzo mieszanymi reakcjami, a to ona była jedną z tych niewielu osób, która w ogóle mówiła o tej kwestii przemocy, która z tego serialu wydziera, a nie o tej sensacyjności, o tego otropieniu tej bohaterki, tego Reniferka i tak dalej i szukaniu tych wszystkich takich haczków na te osoby, a nie o tym rzeczywiście, co jest clue, czyli o tym, jak rozmawiać o tej przemocy, której doświadczają też mężczyźni. No jakby tutaj to jest w ogóle bez wątpienia, no i to jest jakby według mnie absolutnie kwestia, o której powinniśmy rozmawiać. No i to, że dopuściły się też tego osoby, które identyfikowały się, niektóre z nich, bo nie wiem czy wszystkie, jako feministki, czy to oznacza teraz, że cały polski feminizm zdaniem Krzysztofa Gonciarza powinien ponieść za to karę? No, to jest kwestia, wydaje mi się, bardzo dyskusyjna. Oczywiście jest to wyzwanie rzucone, jakby wydaje się, no w przestrzeń teraz, kto podniesie rękawice i kto będzie tą feministką uosabiającą te wszystkie polskie cechy, która po prostu powie, ja pozbieram ten feminizm i co, założę nową partię. No, ja nie wiem jakby...
Jaki ma być efekt,
no ale wydaje mi się, co też jakby, czego absolutnie brakuje i co wydaje mi się totalnie też umyka w tym wszystkim, a co wydaje mi się jest nie bez znaczenia i nie do przecenienia, jest też jak to nazywa Krzysztof Gonciarz i jak nazwał to, bo ja też obejrzałam wywiad u Krzysztofa Stanowskiego po tej serii Perseusz, jak ona się zakończyła.
To się przygotowałaś.
Ja się przygotowałam.
Zrobiłaś zadanie domowe. Nasze jest z plusem.
Tak, jest. A propos tego, jakby jak traktować też tę serię, która się nazywała Co do chuja, no która była po prostu takim, jak to on mówi, artystycznym wcieleniem, czyli po prostu jakby incelską wersją Krzysztofa Gonciarza, który przedstawia się jako czad i który za pomocą czata GPT no pisze przemocowe piosenki, no używając gdzieś tam też tych oczywiście mechanizmów, czy też tych fragmentów rozmów sextingowych, które wyciekły z tymi dziewczynami i przerabiając je na te żałosne piosenki. Wciela się w bestię z Tokio, monetyzuje tę postać i bierze udział w patologicznych walkach freakfightowych. Bije się z innym youtuberem Gimperem, przegrywa, ale zgarnia chyba za to niemałą kasę, no kwoty, o których się mówi, no to są naprawdę zawrotne kwoty. Ja nie znam dokładnej kwoty, nie wiem jakie są prawdziwe, więc nie będę ich tutaj podawać, dlatego żeby nie mieszać ich tutaj i nie być posądzoną o jakby niepodawanie, ale no z tego, co się mówi o kwotach, jakie są tutaj proponowane i jakie otrzymują ci celebryci decydując się na tę walkę, no to są kwoty zawrotne. Więc no mamy tutaj przede wszystkim pierwszą rzecz związaną z monetyzacją tej rzeczy, która się wydarzyła i przełożenia tego na na spieniężenie po prostu swojej krzywdy, tak?
Tak. I na jakby na też powiększenie swoich zasięgów o całą i przekierowanie narracji o własnej krzywdzie na takie tony, które czynią z niego bożyszcze inceli.
Tak, czyli zbudowanie sobie zupełnie nowej grupy odbiorczej, no bo Krzysztof Gonciarz dotychczas był kojarzony i by trafiał raczej do bańki takich osób, powiedzmy, neutralnych w swojej takiej prywatnej działalności, no był kojarzony jako osoba o lewicowych poglądach, no ale robił filmiki gdzieś tam o podróżach Japonii i tak dalej, więc powiedzmy, no niezbyt polaryzujący content. No a teraz no, na fali hejtu do feministek i kobiet no, trafia do zupełnie nowej grupy odbiorczej, po czym robi no, wielką serię Perseusz kolautującą w ogóle polski ruch feministyczny, gdzie no, już zbudował sobie dosyć dużą bazę odbiorczą. No jakby przypadek nie sądzę.
No tak, no bo to jest... On idzie w stronę, za wszystko jest winny feminizm i feministki są głupie i nie potrafią sobie... Jakby, powinny zrobić porządek. No też w ogóle jakby kocham, jak mężczyźni mówią nam, jak mamy robić swój ruch. Dziękujemy za te rady. Przemyślimy je. Ale no, jakby też, żeby nie było, bo nie chcę być niesprawiedliwa czy złośliwa, ja rozumiem, że na krzywdę, bo obiektywnie już przyznałyśmy, że stała mu się jakaś krzywda, tak? Że też na pewno to był bardzo trudny moment w jego życiu, że te oskarżenia się pojawiły i ludzie różnie reagują na krzywdę, nie? Więc też, żeby to nie brzmiało, że jesteśmy jakieś niesprawiedliwe czy złośliwe. Przyznajemy to, tak? Ale o własnej krzywdzie można w różny sposób też mówić. On postanowił pójść w tą stronę, że a. powiększyć sobie zasięgi, b. pójść tą narrację, że feminizm jest zły, czy feministki są złe.
Tak, i mówi wprost, że go to nauczyło, że nie należy ufać kobietom i że wyciągnął taką lekcję, że nie warto być też sojusznikiem sprawy kobiecej, jak to jest określane, więc jakby to też wydaje mi się, co też w całej tej dyskusji o tej sprawie, co też gdzieś tam w tej dyskusji na temat artykułu Waluk i w samej jej wnioskach dochodzi, że my mamy w ogóle problemy z rozmawianiem o trudnych sprawach, o tych niuansach związanych z tym, że ludzie w relacjach są trudni i żaden z nas nie może powiedzieć, że w relacjach jest kryształowo czysty i nigdy nie zrobił nic złego, dobrego, że na każdego z nas mógłby pójść w jakimś momencie jego życia call out i tak dalej i każdy z nas ma jakąś taką rzecz, której
się wstydzi,
nie chciałby, żeby ona nie wyszła na światło dzienne i mógłby powiedzieć, że jakieś jego zachowania mogło być potraktowane jako przemocowe, niepokojące, jakiekolwiek
toksyczne
inne.
Toksyczne i tak dalej. No jakby każdy czasem podniesie głos, jak jest zdenerwowany albo użyje słów, których potem żałuje. No jakby zdarzają się takie rzeczy i to jest rzeczywiście jakiś taki wniosek też, że w tym artykule Walk, z którym ja się zgadzam, że jesteśmy skomplikowani, że jakby nie, że właśnie źle, że nie ma tego środka.
Tak, ale pytanie, które też według mnie gdzieś tam się pojawia i gdzieś według mnie jest na końcu języka wielu osób, jakby gdzie jest koniec tego takiej złości i rage'u, który jakby trwa, jakby bo dla mnie to jest trochę też taka zemsta, że jakby tak. Jaki ona ma duży zasięg, jakby przyznano jakby status ofiary i co jeszcze może zrobić, jak duży jeszcze, na jak wiele może sobie pozwolić jako ofiara, dopóki jakby uzna, że jakby
że pomścił,
że jesteśmy even, nie? Że jesteśmy już kwita, nie?
Tak.
I wydaje mi się, że ja wiem, że też ta batalia między nim a tymi dziewczynami weszła na tą ścieżkę sądową I jakby to już jest do pewnie wyjaśnienia, przede wszystkim do wyjaśnienia na ścieżce sądowej. Ale teraz no, co my jako polski ruch feministyczny powinnyśmy zrobić? Bo wydaje mi się, że też w odpowiedzi Patrycji Wieczorkiewicz, którą ona umieściła na Facebooku po ukazaniu się serii Perseusz, po tym jak wyciekł, jak został opublikowany, nie wyciekł, odcinek o Mai Staśko, z którą ona też wydała przecież książkę i też no, jest, ona redagowała jej artykuł o tej sprawie dla Krytyki Politycznej. No cały ten kontekst jest przytaczany na artykule Waloch. No i ten wpis kończy taki akapit, który myślę, że warto, żebyś tutaj pojawił, bo dla mnie on stawia bardzo ważne pytanie, które no jakby nam przyświeca w całej tej rozkminie na temat tej sprawy. Polski feminizm bez wątpienia ma sporo do przepracowania, ale pamiętajmy, że to nie jest historia uniwersalna. Pod parasol otworzony przez Gonciarza zechcą wejść nie tylko niewinni. Choć powinno nas to uwrażliwić na różnorodność doświadczeń ofiar przemocy, ta nagonka na nie zapewne tylko się rozkręci i kto wie, może da początek antyfeministycznej kontrrewolucji rodem z Korei Południowej. Nie wiem, ile mamy czasu, by przemyśleć i jak temu zapobiec, ale bez wątpienia warto zacząć teraz. I na temat sytuacji antyfeministycznej w Korei Południowej można posłuchać świetnego odcinka podcastu na przykład w dziale zagranicznym, więc odsyłamy tutaj dla kontekstu, żeby nie robić kolejnej
dygresji.
No ale właśnie dla mnie to jest ten point, że tak, jakby cała ta jego nagonka z głową meduzy przeniesioną,
tak,
okrwawioną w akcie zemsty robi absolutnie złą robotę dla całego
dla
ruchu.
Wszystkich.
Dla wszystkich.
Bo też, no bo to jest to pytanie, kto tu jest ofiarą, nie? Teraz on jest ofiarą, ale wszystko się zaczęło od tego, że to on był tą stroną toksyczną, agresywną, przemocową.
No ale też otworzył jakby przede wszystkim wrota
do tego, żeby mówić, że mitu jest o tym, żeby niszczyć życie mężczyznom i łamać im kariery. No to przypomnijmy, że nie, że mitu nie jest o tym. Że mitu jest o tym, żeby przełamać milczenie, żeby ofiary przemocy seksualnej, czy przemocy emocjonalnej, czy przemocy ekonomicznej, czy przemocy jakiejkolwiek miały odwagę zawalczyć o siebie. To jest super trudne.
No to
super, super trudne.
No i otwieranie tego na dyskusję, w której no kobietom odmawia się człowieczeństwa i traktuje się je totalnie przedmiotowo i wrzuca się je no, do worka jakiś hipersamic czy nie wiadomo czego, no to no, wydaje mi się absolutnie spłyca całą tą rozmowę i możliwość tego wyciągnięcia prawdziwych wniosków z tego, że no jakby nastąpił tutaj bardzo duży error, ale to jakby nie znaczy, że jakby cały ruch MeToo, czy cały feminizm, nie tylko polski, jest złym ruchem. No bo tak, teraz jakby trochę wychodzi, że
już
jednemu mężczyźnie stała się krzywda przez feministki, znaczy, że cały ruch feministyczny powinien zostać skancelowany, bo to nie działa, bo tak, mężczyźnie stała się krzywda.
Tak, i zasada wierzmy kobietom jest do wyrzucenia do kosza, bo się okazało, że te informacje były wycięte z kontekstu, kłamliwie przedstawione i tak dalej. To nie znaczy, że mamy teraz wszystkim kobietom nie wierzyć.
Dokładnie.
I tu też fajnie akurat, tu przyznaję na przykład Natalii Waloch, że ona jakby w tym artykule stara się, wydaje mi się, szukać jakby, szukać w takim razie, co możemy zrobić, tak? Wierzę ci, ale chcę móc stawiać pytania, tak? Ona pisze w ten sposób. No i to być może jest dobra recepta, nie? Mi się nie podoba w tym artykule jego tytuł i to, jak szybko przyznaje on rację tutaj właśnie mężczyźnie posądzonemu o przemoc, że mało stawia znaków zapytania. Natalia Waloch pewnie powiedziałaby, że nie przeczytałam z tego artykułu ze zrozumieniem. No przeczytałam go dwa razy i trzeba przyznać, że są tam też te, że jakieś, ale też są, ale moim zdaniem one nie wybrzmiewają z tego dość silnie w tym artykule, bo ona też tam na przykład mówi, że fałszywe posądzenia o przemoc, fałszywe oskarżenia to jest między tam 2-8%. Dla jednych dużo, dla innych mało. Nie? Jednak to jest nadal 90%, to jest znaczna większość, nie? Tego kiedy oskarżenia o przemoc są prawdziwe. ważne jest to, żeby też pamiętać, że udowodnienie, jak to ładnie, zgrabnie się należy sformułować teraz, że w sądzie nieudowodnienie winy może oznaczać, że dowody są niewystarczające w sprawie, a niekoniecznie, że nic tam nie ma, nie? Nie mówię teraz, nie nawołuję do jakby podważania wyroków sądu. Chociaż jak wiemy w Polsce, czasami można mieć wątpliwości. Ale to jest też myślę ważne pytanie. Czy powinniśmy to robić w internecie? Czy powinniśmy to robić w sądzie? Gdzie my w ogóle powinniśmy to robić, nie? Ja w ogóle nie jestem fanką internetowych, wiesz, przepychanek. Bardzo rzadko uczestniczę w jakichś bitwach na komentarze. Czytam je, nie? Ale nie uczestniczę.
No właśnie, ja w ogóle nie czytam komentarzy.
Co ty gadasz?
W ogóle.
W komentarzach jest wszystko.
Ja zapewne, ale ja...
Wow, i to jest pierwsza rzecz, którą ja robię. Na przykład jak wchodzę na YouTube i oglądam coś na YouTube, to pierwsza rzecz, jaką robię pauzę i patrzę, co jest w komentarzach.
Ja zazwyczaj jak tak robiłam, że patrzyłam w komentarze, to tam był taki ściek.
Wiadomo, ale...
Że ja po prostu mówię, o nie, nie.
Ale na fejsie też czytam komentarze pod postami, na Instagramie też czytam, bo jakby w komentarze to jest tam ściek, ale też jest tam czasem złoto.
No być może omijam je właśnie złoto i powinnam jednak...
A może ściek?
Może nie. Powinnam digować.
The risk is yours.
No ale właśnie to jest jakby zupełnie też, wydaje mi się, kolejna jakby odsłona tego, czyli właśnie te call-outy tego, gdzie my odbywamy te dyskusje, że jakby to nowe miejsce w ogóle naszego bycia, tak w ogóle, no bo jesteśmy bardziej chyba, uwaga, teraz będę boomerką, jesteśmy bardziej online niż offline i w ogóle już relacje nie istnieją, bla, bla, bla. No po prostu, no bardzo to życie się przeniosło do tego online'u i w każdym razie, no jakby trudno nam rozmawiać w ogóle i komunikować się, no i jakby szybkość, z jaką niosą się te wszystkie informacje, jak można to podać, że w internecie nic nie ginie i te wszystkie inne aspekty, no sprawia, że no ta rozmowa jest jeszcze trudniejsza, nie? No bo to jest jakby to, ile osób może wziąć jednocześnie udział w tej dyskusji. To, że...
Pozostajesz bezkarnym.
Bardzo często. I
że możesz sobie na więcej pozwolić, że w ryj byś komuś tak nie powiedziała, a komentarz sam możesz napisać, że są boty. Że tak naprawdę nie mamy żadnej netykiety, niby jakaś jest, ale tak, no wiesz, ale są deepfake'i w internecie, że nie mamy literacy, że nie mamy umiejętności odróżnienia prawdziwej informacji
od zmanipulowanej. Że jest kropka nienawiści w internecie, tak?
Że nie mamy czasu, że informacji jest za dużo, że nasz mózg za tym nie nadąża, że jakby ewolucyjnie nie jesteśmy w stanie przyswoić tyle informacji i ich przetrawić, że jesteśmy przeciążeni. No ileś rzeczy, tak? To, że największym problemem teraz, z którym się będą mierzyć następne pokolenia, będzie to, co jest prawdą, a co nie. Jak odróżnić informację prawdziwą od zmanipulowanej. Że trzeba sprawdzać źródła. Że trzeba się zastanowić, czy to jest po prostu fake news. też łatwo używać tego chwytu retorycznego, żeby po prostu wytrącić komuś argument z ręki, nie? Ale że jednak są też deepfake'i w internecie. Są tak zmanipulowane materiały, a jeszcze z tym, jak AI idzie do przodu, że nie jesteś w stanie odróżnić tej informacji, zdjęcia czy filmiku od prawdziwego. Mnie to przeraża, nie?
No to jest przerażające, no i...
I to, że są bańki i my siedzimy w tej, oni siedzą w tamtej, a pomiędzy nami nie ma żadnego mostu. My jesteśmy głupimi feministkami i nie mamy
głupie
racji,
baby.
Ale tak oni mówią o nas, ale my mówimy o nich, ja z faszystami nie będę rozmawiać. Nie? I wiadomo, z faszystami się nie gada, oczywiście się zgadzam, ale że nie będę z nimi gadać, bo to nie ma sensu. Posługujemy się też takim argumentem, no nie?
No tak, no i ja też miałam jakąś taką ostatnio wyjście i zderzenie się z bańką, jak właśnie na fali tego, jak już weszłam do tego polskiego YouTube'a i zaczęłam obserwować też Kasię Babis, no to ona właśnie zgodziła się na wizytę
w podcaście Zgrzyt. No to jest taki duży podcast, taki bardziej raczej spoza naszej bańki.
Raczej
mocno
konserwatywny.
Tak chyba mocno, nie? Tak bym powiedziała. Taki też bardzo imbiarski.
No oni też w ogóle tak zaczynają z nią tą rozmowę, nie? Że, czy tam ona, że no były te pytania, po co ty w ogóle tu przychodzisz z nami rozmawiać? Z mizoginami.
No, no i jakby ta rozmowa wydaje mi się, że warto jej posłuchać, że jest,
tak,
że jest ciekawa. No Kasia Babis jest w ogóle super, uważam. I myślę, że fajnie wyjaśniła chłopaków i że na każde ich jakieś takie wątpliwości, bo dużo jednak, mało było wydaje mi się w ogóle o tym feminizmie, chociaż ten odcinek jakby był tak zatytułowany, jakby to właśnie o tym było, to zaproszenie było jakby po to i z tego powodu. Mhm. Ale dużo było takiego właśnie sprawdzam poglądy właśnie tej strony i dużo było właśnie o pracy, o mieszkaniach, o tym jak...
O kryzysie dzietności.
Tak, 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 dokładnie, więc...
Więc to była taka dla mnie rozmowa bardziej pod hasłem czy uda nam się dogadać.
Tak,
właśnie,
jakby
nie?
Jak zderzyć to, jak widzimy świat i czy wciąż możemy ze sobą rozmawiać. I oczywiście było widać dwie ciekawe rzeczy dla mnie, że z jednej strony wciąż wydawało mi się, chociaż mówię to z takim pewnym, nie jestem jakoś super przekonana do tego, o czym mówię, że mi się to wydawało, ale gdzieś tam już zaczęło mi tak chodzić po głowie, że może to, że mówimy o sobie, że jesteśmy feministkami, to już może nie jest takie kontrowersyjne i że feminist to już jest taki...
Mainstream
trochę, nie? Że jakby jest dużo jakby wyzwań związanych z tym, jak ten feminizm robimy, co o tym feminizmie myślimy, ale że generalnie, że kobiety mówią z odwagą i dumą, że są feministkami coraz częściej. No ale okazuje się, że niekoniecznie. Mhm. I że też podchodzi się też do tych feministek trochę jak do jeża, no bo oni sami mówili, że chcieli porozmawiać z feministkami, jakby to po prostu były jakieś, po prostu wiesz, niesamowite stworzenia, które po prostu chodzą po tym świecie i trzeba było je złapać, żeby z nimi porozmawiać. Mhm. Wiele kobiet nie zdecydowało się, czy osób nie zdecydowało się na tą wizytę. No też głównie dlatego, że internet jest po prostu bezlitosny. One też bardzo często, te osoby po prostu pełnią jakieś funkcje, czy to publiczne, czy po prostu aktywistyczne. No i po prostu nie chcą występować w pewnej roli ze względu na jakiś taki zawód zaufania, czy no po prostu skończmy bez już tutaj żonglowania słowami. Ta praca dla nich na co dzień jest ważniejsza niż po prostu jakaś taka impa, która mogłaby się z tego wywiązać. Tak to też tłumaczyła Kasia Babis. Wydaje mi się, że ona ma bardzo dużo słuszności z tym związanej, że to po prostu to, co może z tobą zrobić internet, no wydaje się takie bezlitosne w pewnym...
Coś o tym wie.
Tak, ona coś o tym wie. Wydaje się takie bezlitosne. No i że jeden z tych chłopaków, Gimper, no to jak ona sama potem mówiła, on się tak przygotował do tej rozmowy z nią, że ona mówi, że ona była aż wręcz poruszona, że on miał po prostu tony notatek, statystyk, do badania takie, że on po prostu, że oni w ogóle nie zdążyli nawet 1/10 omówić z tego, do czego on był przygotowany, żeby oni po prostu mogli gdzieś tam zderzyć swoje jakby jego, nie wiem, czy wątpliwości, czy jakieś pytania, które miał, no bo nie było na to czasu, bo to i tak ten odcinek trwa 2,5 godziny. Więc to było niesamowite, że jakby on był tak przejęty i widać było, że był zdenerwowany, kiedy zadawali jakieś takie pytania spoza swojej bańki, że z jednej strony oni byli tacy, że no oczywiście my możemy porozmawiać z feministką, że my w ogóle, my jesteśmy mizoginami, że my już tak przywykliśmy do tej łatki i tak dalej i że mimo tego, że oni, jeden z nich przynajmniej ma gdzieś takie bardziej liberalne poglądy, no to jednak był przejęty tym, żeby jakby nie wypaść źle i gdzieś tam nie zakopać się w argumentach, no bo wydaje mi się, że jakby zdaje sobie sprawę w bardzo dużej jednak słuszności argumentów feministycznych, no i jak już zostaniesz przełamany, to nie ma odwrotu.
Auć.
Feminizm
uderzyła w stół.
Zawsze po prostu prawdę ci powie.
Ale rozmawiałyśmy też o tym, zanim włączyłyśmy mikrofon, że Kasia Babis bardzo fajnie tą rozmowę poprowadziła, ale że ona też w pewnym sensie, ona też się przygotowała. Tak. W takim sensie, że ona, nie wiem, czy to można nazwać strategią, ale no jednak rozmawiała tak, żeby ten most przerzucić.
Tak.
Żeby jednak się dogadać. Że wiesz, że nie uderzyła w stół i nie wyszła ze studia, jak było jakieś pytanie.
Oni nie miała powodu.
Też oni starali się te pytania tak zadawać, żeby było ok.
Nie miała powodu.
Może mogła też się odpalić w jakichś innych miejscach. No, ja na przykład wiem, że się łatwo odpalam, a przynajmniej uchodzę w pewnych kręgach za osobę, która się łatwo odpala. Chociaż mi się wydaje, że jestem aniołem.
Ty jesteś aniołkiem.
Bardzo wyrozumiałą osobą.
Jesteś, ja potwierdzam.
No ale niektórzy twierdzą, że nie, że od razu tylko wiesz, krzyczę na wszystkich i ustawiam.
Pomówienia.
Ale no coś takiego, że wiesz, że rozmawiała z nimi w taki sposób, no właśnie starając się dogadać, w pewnym sensie jakby tonując może swoje poglądy po to, żeby były one dla nich zjadliwe.
Mi się wydaje, że ona nie tyle je tonowała, tylko była nastawiona na taką, na to, że oni nie mają złych intencji, że oni też chcą się dogadać i że ona tam nie przyszła im czegoś udowodnić.
No i super, no i to jest bardzo dobre podejście. Mega dobre.
No tak, tak mi się wydaje, że oni też powiedzieli, że oni myśleli, że ta rozmowa będzie taka konfrontacyjna, ale oni też nie zadawali takich pytań, też nie wchodzili z nią taką.
Czyli możemy się wcale nie chcemy kłócić, tylko chcemy się dogadać.
No, ja no mam takie małe ale.
No jakie?
No, że jakby wszystko niby tak, ale tam padły takie słowa w pewnym momencie, no, że Kasia, ty jesteś taka super fajna, że przyszłaś do nas i my wiedzieliśmy, że z tobą będzie tak fajnie, bo ty jesteś taka, nie wiem, czy padło moje ulubione sformułowanie, bo moje ulubione sformułowanie jest, jak ktoś mówi, że jesteś racjonalna, nie strzela po prostu w minutę.
A ja jestem emocjonalna.
I po prostu jak widzę to zestawienie, że racjonalizm, emocjonalność i że ty jesteś w naszym klubie racjonalnych chłopaków, a te inne twoje emocjonalne baby, koleżanki głupie, to po prostu...
Ty nie jesteś taka jak inne feministki.
No i to jest... No i to jest właśnie taki komunikat, który trochę wybrzmiał. I ja absolutnie nie sądzę, że Kasia jakby przyjęła ten komplement i powiedziała sobie, no tak, macie rację i że nie sądzę
nie,
też...
Nie zrobiła.
I myślę, że absolutnie też nie idzie w taką narrację, ale że to trochę tak wybrzmiało, że tak ty się okazałaś tą fajną feministką. I ja sobie myślę, że to nie o to chodzi, nie? Że jakby my... Że to jest trochę tak, że czasami to takie wkurzenie to jest z jakiegoś takiego miejsca. I że jeżeli dwie strony zgodzą się, że chcą ze sobą porozmawiać z jakimś nastawieniem, to ta rozmowa się też jakby ma szansę się odbyć, nie? Nie wiem, może ja zaczynam gadać po prostu jak populistka i już nie wiem, czy to pójdzie w dobre tony, ale no po prostu, bo z jednej strony ja po prostu rozumiem czasami, że nerwy puszczają i że po prostu ja czasami już nie chcę mi się tłumaczyć i mówić, że nie wszyscy mężczyźni są sprawcami przemocy, chociaż no statystyki są jakie
mówię, że
są,
w większości.
Że w większości, no i tam padają, sami sobie zobaczycie albo nie, że no mężczyźni się czują zaszczuci przez to, że kobiety po prostu ostrzegają inne kobiety przed mężczyznami, przez ich przemocowe zachowania i tak dalej. Ja sobie myślę, że jakby może nie powinniście z nami rozmawiać, że to my jesteśmy takie niedobre, że mówimy o przemocy, której mężczyźni dopuszczają się wobec kobiet i nas po prostu pouczać, że powinnyśmy tak naprawdę mówić not all men, tylko może powinniście po prostu jakby wziąć udział w tej rewolucji i jakby zacząć od wychowywania nowego pokolenia, które nie będzie przemocowe.
Na przykład.
Na przykład. Że jakby naprawdę to jakby... No i właśnie to jest no taki tak, moment, kiedy mi trochę ręce opadają, że mi się już nie chce pewnych rzeczy tłumaczyć, a z drugiej strony totalnie rozumiem, że trzeba te mosty budować.
Tak.
Ale wiesz, jaka jest moja konkluzja na zakończenie tego odcinka?
Że wszystko trzeba spalić.
Tak.
No nie wiem, fajnie by było spalić internet.
Czyli wszystko.
To by było, ale co? Robię sobie też tak czasem, no dobra, może przesadziłam z tym czasem, bo wiesz, zdarzyło mi się parę razy, ale robię sobie dzień bez internetu, albo ostatnio zrobiłam sobie 3 pod rząd, że nic nie scrollowałam, nie oglądałam storiesków, nie czytałam wiadomości, po prostu ja byłam nad jeziorem, telefon był w pokoju.
Koniec.
I też nie robiłam zdjęć, nie kręciłam filmików, tylko po prostu byłam, jak to się mówi, I was in the moment.
Me, myself and I.
Byłam w teraźniejszości, byłam wylogowana do rzeczywistości.
Jak było?
Świetnie. Ogólnie no naprawdę jest coś takiego, że ten mózg gnije od internetu. Jest coś takiego, że dyskusje toczone w internecie mają inną moc oddziaływania na nas. Mają inną formę. Jest też to przeciążenie. Fajnie sobie zrobić czasem od tego przerwę. Jest też cyberbullying, który jest poważnym problemem. No i ja bym spaliła internet. I bym wróciła z radością do zwykłej plotki, która... bo też...
Zrobiłam oczy.
Tak, bo do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że plotka... została jakoś zwalczona właśnie jako takie narzędzie demaskowania złych ludzi.
Że... Nie byłam gotowa na tą rozkminę.
No, że surprise. No ale gdzieś tam to z takich rozkmin chyba w rozmowie z Zosią Krawiec rozmawiałyśmy o tym, że od polowania na czarownicę też zostawiły taki ślad w kobietach, że rozmawiające o czymś kobiety...
Nawet z psami.
To jest na pewno jakiś spisek, że trzeba, w związku z czym kobiety nie powinny ze sobą rozmawiać. Kobiety robiące coś raz są niebezpieczne dla mężczyzn, no jakby faceci się szybko skapnęli, że jeżeli kobiety ze sobą rozmawiają, jeżeli przekazują sobie informacje, to może to być potencjalnie jakieś niebezpieczne dla nich. Jakież to informacje mogą sobie przekazać, tak? Gdzie robi się aborcję? Albo, że tam nie idź do tego pana pracować, bo on zrobi ci brzuch, nie? Jakby, tak?
No.
Cofając się, powiedzmy, o kilka wieków wstecz. Lub być może wcale nie cofając się, bo być może jest to wciąż problem teraźniejszości. No jakby ja bym spaliła internet i wróciłabym do plotki jako narzędzia demaskowania przemocowców. To jest moja rozkmina.
Uwaga, ale czy wiesz, że plotki bywają krzywdzące?
Tak, wiadomo, ale one też, wiesz, jakby... są plotka jest zdemonizowana, nie? Że też nie każda rozmowa jest od razu plotką czy pomówieniem, nie? To jest też ten wniosek, o którym chciałyśmy powiedzieć, że warto rozmawiać, że rozmawiamy za mało, że nie da się nic, że już nic nie można powiedzieć i że jakby tego dialogu też nie ma, bo tu rozmawiamy dzisiaj o przemocy wobec kobiet, że to jest temat, na który trudno rozmawiać, ale no właśnie, trudno rozmawiać też o aborcji, bo albo jesteś za aborcją, albo przeciwko, a nie ma miejsca na to, czy możesz mieć wątpliwości co do niej i do tego, kiedy, jak i z jakich powodów powinna zostać, czy też nie wykonana, bo... No bo właśnie, albo tak, albo tak. Znowu jest polaryzacja, tak? Nie można rozmawiać o Palestynie, bo od razu jak powiesz, że jesteś Free Palestine, to powiedzą ci, że jesteś antysemitką. No wiesz, że to... Ileś jest tematów takich, za chwilę może wszystkie takie będą, że trudno jest znaleźć tę nić porozumienia, nie? I przez to, że musisz się okopać po którejś ze stron,
no,
to nie możesz testować wypowiedzi, nie możesz zastanawiać się na głos, nie możesz przedstawić jakiejś niedokończonej myśli albo po prostu pytania, bo zostaniesz... skancelowana.
No tak, a do tego dochodzi jeszcze to, żeby mieć siłę na to, żeby mieć w sobie zawsze te zasoby empatii, żeby nie mówić, że Jezu, ile razy mam ci powtarzać.
Tak.
Jak możesz jeszcze tego nie wiedzieć? Tylko mieć zasoby, żeby wytłumaczyć i dostosować to, ten rejestr. Jak wytłumaczyć to mamie, babci, wujkowi, koleżance z liceum, ze studiów, z pracy, że na przykład nie używa się słowa na M.
Na M, po polsku.
Tak. Albo...
Tak. No na przykład, no nie? I, ale widzisz, no tu teraz wrzuciłyśmy ileś tematów ważnych, nie? I takich właśnie... ważnych też dla nas, że nic dziwnego, że się odpalamy, bo to są po prostu tematy, które budzą w nas emocje. Więc może wtedy właśnie ponosić je i trudniej jest rozmawiać. Ale trochę wciąż tematem jednak dzisiaj naszym jest to, jak dyskutujemy w internecie i że robimy to tam trochę inaczej i że jest bitwa o uważność. Ja bym też spaliła internet dlatego, że tam więcej uwagi swojej poświęcamy temu, kto zdradził kogo na koncercie Coldplaya.
Juicy.
Juicy gossip znowu. Gossip, ale prawda, tak? To jest plotka, która jest prawdą. No jakby coś zostało zdemaskowane tam, ale bardziej jakby internet zawsze rozmawialiśmy bardziej o tym, lub teraz rozmawiamy o tym, że polscy celebryci walczą we freak fightach i dlaczego to robią i że jakby gdzieś tam ta dyskusja idzie w tą stronę zamiast trzymać się jakichś ważnych rzeczy.
No ale to też jest to rozproszenie uwagi też się stało nie tylko przez internet, ale przez te media 24-godzinne, że jakby ta wiadomość też żyje krócej i też no przez to, że my mielimy pewne rzeczy, to one po prostu już, wiesz, no nie możesz powiedzieć, że o wojnie w Ukrainie nie mówiliśmy. Po prostu temat się wysycił.
Ale ta wojna nadal trwa.
No wiem, ale ja absolutnie
nie
wiem.
Co to znaczy w ogóle, wiesz, że temat się wysycił? To samo można powiedzieć o temacie przemocy. O, ja, to już co?
Ja wiem, jakby ja nie twierdzę, że to jest dobrze i że ja mówię tylko, mówię językiem mediów, że tematy się wysycają, że to już jakby to trwa, my już o tym się nagadaliśmy.
I już nawrzucaliśmy do storiesków.
Nawrzucaliśmy tych storiesków, no i teraz są kolejne. Teraz jest potem to, ten temat, o którym my dzisiaj mówimy, on też się wysyci. Przyjdzie kolejny. I jakby to jest niestety to, jak jakby my produkujemy i konsumujemy wiadomości i wydaje mi się, że to jest też problem.
No jest, dlatego spalić internet.
No spalić wszystko.
Wszystko spalić? Wy nie mówicie, nie widzicie tego, ale mina Agnieszki teraz to jest złoto.
Ja
już mina, prostu... która mówi, już mamy receptę, po prostu... Czyli znowu receptą są stosy, tak?
Kasia, nagrywamy ten podcast od 5 lat z sieci Alexis jeszcze.
I jeszcze nie zostałyśmy skancelowane, ale to prawda. Tylko dlatego, że wiesz.
Że nikt nas nie słucha. Ale i tak się wypowiemy.
Jezu, może ktoś tam słucha. Jeżeli to słyszycie, zostawcie komentarz.
Zróbcie hałas w komentarzach. Na Spotify, wielka fala.
Nie, a tak na serio, to w sumie moglibyście nam zostawić jakąś recenzję.
No mogliby.
Na Spotify albo tam ocenić na ileś gwiazdek.
Na 5. To ja uważam, jedną z takich lektur, które na mnie wywarły największy wpływ w tym roku, a jest już sierpień, była Susan Sontag. I Susan Sontag...
Jak zwykle w punkt.
Jak zwykle w punkt. No ona mówi, że jakby ten świat jest zbudowany tak, że tu trzeba zbudować wszystko od nowa.
Okej.
To jest jakby kolejne rewolucje nam nic nie dadzą. To trzeba na zgliszczach.
Okej.
Okay. No chyba wszystko.
Okej. Okay. Bo jest zbyt właśnie polaryzacja.
Ja myślę, że ona ma rację.
Zbyt duża. Okej. Okay. No.
Jakby to jest mój stan umysłu na teraz.
Okay. Rozumiem.
Może on się zmieni. Może nie powinniście mnie słuchać.
No to jeżeli...
Ja mówię o tym, co ja myślę. Co w moim sercu gra.
Imho. In my humble opinion.
In my humble opinion.
Dobra, to jak już polecasz rzeczy do poczytania, może trochę większych umysłów niż nasze, zwłaszcza dzisiaj, bo przypominamy, że na początku odcinka robiliśmy disclaimer, że jesteśmy dzisiaj zmęczone.
No.
To jak polecasz większe umysły niż nasze, to w temacie... przemocy wobec kobiet i zwłaszcza przemocy na tle seksualnym polecamy niezmiennie Amie Srinivasan.
Jest, bardzo.
Bo tam jest głębia i tam są niuanse i tam jest jakby na pewno...
Wróćcie do tego odcinka naszego, a najlepiej do książki. Do tej książki, bo ona jest świetna.
W ogóle chętnie do niej wrócę, bo to nie jest też lektura na raz, nie? To warto do tej książki wracać. A na koniec, bo już kończymy tą naszą paplaninę, jeszcze zostawię właśnie pytanie o siostrzeństwo i solidarność, nie?
Mhm.
Jak ją robić? Ja myślę, że to jest duże pytanie do nas.
Ale nie będziemy odpowiadać?
Nie, tylko zostawiamy pytanie. A ty jakieś zostawiasz?
Nie, ja już nie wiem, Kasia. Ja już dałam dzisiaj wszystko, co miałam.
Okej, okay. Dobrze. To dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy, pa!
nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.